Doliczony czas spotkania, rzut rożny dla londyńskiej Chelsea. W narożniku Eden Hazard, dośrodkowanie na pole karne. Morata, Morata, gol! Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!
Historia Marcina Wróbla to materiał na bardzo dobry film lub książkę. Zaczynał jako utalentowany piłkarz w juniorach Agricoli. Jak sam mówi, z przypadku trafił na kurs sędziowski, ale później doszedł aż do ekstraklasy. Dziś jednak to człowiek, który nie zrealizował marzeń o wielkiej karierze jako arbiter. Jego świat zawalił się 27 marca 2008 roku, kiedy do mieszkania sędziego wkroczyli panowie z Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przewieźli go do prokuratury we Wrocławiu. Został on zatrzymany jako podejrzany w aferze korupcyjnej, która dotknęła polski futbol na ogromną skalę. Wróbel dostał 8 zarzutów i został zawieszony. Jego sprawa stała się głośna w całym kraju. Arbiter z Warszawy zaprzeczał, jakoby kiedykolwiek przyjmował łapówki i walczył jak lew o swoje dobre imię oraz powrót do zawodu. Wróbel potrafił w świetle kamer podpisywać deklaracje antykorupcyjne, weksle na duże sumy, a także twierdzić, że zapłaci PZPN-owi 300 tysięcy euro i 1 000 000 złotych w przypadku prawomocnego skazania. Jego determinacja była godna podziwu. Wróbel absolutnie nie zamierzał odpuścić. Dzięki tym próbom wrócił na moment do sędziowania meczów ekstraklasy, jednak po kilku miesiącach znów został zawieszony. W połowie 2015 roku został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata w sprawie ustawienia wyniku meczu Śląsk-Wrocław Walka Zabrze i przyjęcia z tego tytułu korzyści majątkowych. Od tego wyroku odwołał się. Sędzią nie jest już od 9 lat. Dzisiaj to przede wszystkim ojciec chorej na padaczkę i porażenie mózgowe 9-letniej Hani. Już w niedzielę czeka nas 10. edycja turnieju dla Hani, który skupi całą plejadę gwiazd piłki oraz świata kultury. Wystąpimy w nim również my, KTS Weszło, wystawiając 2 drużyny, jedną w regularnym turnieju, a drugą w turnieju gwiazd. Znowu czeka wszystkich magiczny dzień z pomaganiem w tle, a sam Wróbel to dzisiaj inny człowiek niż w przeszłości. Życie dotknęło go bardzo mocno, ale on wciąż ma siłę funkcjonować, a nawet pomagać innym. Podróż w głąb jego świata to naprawdę interesująca wyprawa i powiew optymizmu dla wielu ludzi narzekających na co dzień. Wojciech Piela, zapraszam.
Słuchasz Weszło FM.
Audycja Temat Dnia, czwartek, godzina 15. Dzisiaj wyjątkowa audycja, wyjątkowy gość, ponieważ będziemy rozmawiać sobie o niedzielnym turnieju dla Hani, turnieju, który od wielu lat już skupia, można powiedzieć, społeczność piłkarską wokół chorej Hani Wróbel. Dzisiaj ze mną ojciec, tata Hani, organizator Marcin Wróbel. Witam cię serdecznie, Marcinie.
Dzień dobry.
Marcin Wróbel, który poza tym, że jest organizatorem, no to też jest byłym sędzią piłkarskim. Jest, pamiętam, kiedyś się spotkaliśmy, byłeś w restauracji, pracowałeś w Piastowie, więc i gastronomiczne zainteresowania, i tutaj sędziowskie, więc można powiedzieć człowiek renesansu, no ale tutaj głównie to wszystko się teraz skupia i też twoje myśli i nasze wszystkie o tym, co się będzie działo w niedzielę. No właśnie, powiedz na początku może właśnie trochę o sobie, no bo ty byłeś sędzią w przeszłości, z różnymi tam perypetiami, no ale teraz już na pewno można powiedzieć, że jesteś byłym sędzią i czym ty się na co dzień zajmujesz, jak to twoje życie wygląda?
Ty, widzieliśmy się ostatni raz, rzeczywiście byłem menadżerem w restauracji podwarszawskiej w Piastowie. Na tę chwilę już w branży gastronomicznej nie pracuję, w zupełnie innej. Natomiast w środowisku tym piłkarskim, tej rodziny piłkarskiej, jaką są sędziowie, piłkarze, trenerzy, działacze, jestem cały czas właśnie dzięki tej imprezie, dzięki turniejowi, właściwie to piknikowi takiemu piłkarskiemu Gramy dla Hani, bo od 10 już lat ta impreza się odbywa i skupia właśnie ludzi, nie tylko ludzi piłki, bo także ludzi kultury, bo zapraszamy, w naszych imprezach brali udział także znani aktorzy, muzycy, ale głównie są to ludzie piłki, którzy są wspaniałymi ludźmi, którzy co roku w przypadku tego turnieju halowego włączają się w tę akcję i pomagają. Mogę na nich zawsze liczyć.
No właśnie, w tym roku też nasza drużyna KTS Weszło się zamierza i pewnie mocno zaangażuje w ten turniej, ponieważ dwie drużyny aż wystawiamy. Jedną w turnieju gwiazd, drugą w tym takim zwykłym regularnym turnieju, który się od samego rana będzie toczył na hali przy ulicy Obrońców Tobruku i zobaczymy, jak nasza drużyna, która jest liderem warszawskiej B-klasy, będzie gdzieś tam stawała w szanki z różnymi właśnie ekipami. No właśnie, ta piłka nożna to jest coś, co ciebie chyba od dzieciaka gdzieś tam fascynowało, ale ty akurat poszedłeś w sędziowanie, to było tak, że od początku cię było tak, że chciałeś zostać sędzią, czy jednak nie poszło, powiedzmy, w byciu piłkarzem, tak jak to się często zdarza, i żeby być blisko piłki, to jednak sędziowanie, czy jednak nie, tylko to sędziowanie, jakoś nie chciałeś grać w piłkę na takim wysokim poziomie?
Klasyka gatunku, nie poszło w piłce takiej tej wymarzonej, czyli chciałem być piłkarzem, moim idolem od najmłodszych lat. Zawsze był Dariusz Dziekanowski, to na niego, na Legię chodziłem od najmłodszych lat i marzyłem, by biegać z koszulką z numerem 10 na plecach. Z różnych powodów to się nie udało. Grywałem w reprezentacjach makroregionu, nawet medalistą brązowym mistrzostw Polski juniorów młodszych. Dobrze szło do pewnego momentu, później ten przeskok z juniora do seniora, tutaj coś nie zagrało i po prostu się nie udało. Sędzią absolutnie nie zamierzałem być, to był czysty przypadek. Kolega ze szkoły średniej zapisał się na kurs i poprosił mnie, abym mu towarzyszył. Pewnie liczył na jakieś podpowiedzi. Ja jako zawodnik na pewno tę wiedzę piłkarską, jeśli chodzi o przepisy, jemu się wydawało, że posiadam. Jak się okazało, kurs zweryfikował całkowicie stan mojej wiedzy piłkarskiej. Ona była bardzo nikła. To jest taki mit, że piłkarze znają bardzo dobrze przepisy. Może teraz to się zmienia, bo ta świadomość i edukacja jakby telewizyjna i dużo ekspertów, to wszystko wyjaśnia wszystkie nowinki i nowe interpretacje. Natomiast gdy ja startowałem, byłem kompletnie zielony. Wydawało mi się, że wszystko wiem, a kurs sędziowski to zweryfikował. Nie zamierzałem być sędzią. Przypadek sprawił, że te niezrealizowane marzenia piłkarskie przekułem. No, że udało się biegać po boisku ekstraklasy, ale nie z piłką przy nocy.
No właśnie, a tak ogólnie rzecz biorąc, sędziowanie to jest ciężki kawałek chleba?
Im niższa liga, tym gorzej. Jeżeli już dochodzimy do najwyższych lig, to jest łatwiej po prostu. Piłka jest bardziej czytelna, wszystko jest bardziej przewidywalne, większa kultura gry. Najgorzej jest na samym początku, na tych niższych ligach, na zawodach dzieci, Komitet Oszalałych Rodziców, słynny już. To wszystko, żeby przetrwać, bardzo dużo talentów sędziowskich przepada na początku, gdyż psychicznie sobie nie są w stanie z tym poradzić.
No tak, to można powiedzieć, że ten twój mocny charakter wtedy się jakoś wykuwał, jak właśnie w tych niższych ligach, i to też się potem, no powiedzmy, przydało, jak w życiu takim prywatnym, i też ta sprawa z Hanią wynikła i też ten mocny charakter był potrzebny?
Nigdy na to tak nie patrzyłem, ale pewnie tak. To, że udało się przetrwać ciężkie chwile na boisku, zapewne zahartowały mnie jakoś i pewnie tak, pewnie było łatwiej przetrwać te ciężkie sytuacje życiowe.
No to było tak, jak już musiałeś po prostu porzucić gdzieś tam te swoje marzenia sędziowskie, bo pewnie gdzieś tam myślałeś o tym, żeby, no tak jak Szymon Marciniak, biegać z Gwizdkiem w Lidze Mistrzów, w Mistrzostwach Świata. Okazało się, że nie, to było ciężko, to był jakiś taki, nie wiem, chwila, moment, czy to jednak był taki dłuższy proces, gdzie jednak udało się przestawić głowę?
To był dłuższy proces, bo ja cały czas liczyłem, że te nieporozumienia zda się wyjaśnić, i bardzo mocno i długo walczyłem, jak się okazuje, niepotrzebnie, bo to wywołało reakcję taką odwrotną od zamierzonej, jeszcze większe jakby skutki tego wszystkiego. Gdybym tak głośno nie walczył, nie zwoływał konferencji prasowych i nie udzielał tylu wywiadów, zapewne byłbym bardzo łagodnie potraktowany jak inni. A było takich przynajmniej kilku pomówionych w aferze. Natomiast trochę się tutaj zawiesiłem, bo to był takim, tak sobie przypomniałem teraz ten moment, to on był bardzo, bardzo ciężki, bo ja jakby na początku nie miałem świadomości konsekwencji tego, co się wydarzyło, bo ja byłem przekonany, że ja będę sędziował Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata i mecze tej rangi. W ogóle nie wyobrażałem sobie innej historii. Od momentu, kiedy znalazłem się na szczeblu centralnym, zacząłem sędziować te mecze z wyższej półki. To był długi proces i nawet tak tam czasami. Teraz już generalnie sprawa z Hanią chociażby przykryła to i te problemy, które mi dotknęły, to tylko takie chciałbym mieć. Gdybym mógł cofnąć czas i zamienić to na zdrowie Hani, natomiast no, tego się nie da i na tę chwilę najważniejszą sprawą, jaka zajmuje mnie w życiu, jest walka o środki na leczenie i rehabilitację Hani. Tym się teraz najbardziej zajmuję, oprócz oczywiście pracy zawodowej, i na tym się skupiam. Staram się nie patrzeć do tyłu, a w kwestiach tych właśnie dawnych sędziowskich, ale ten proces trwał dość długo, zanim tak doszedłem do siebie.
No właśnie, no bo wiemy, że no ta twoja przygoda z sędziowaniem to były pewnie gorsze myśli, ciemniejsza trochę strona, typu tam zatrzymanie, korupcja i tak dalej, ale pamiętasz jakieś takie sytuacje, czy z tych niższych lig, które może były takie bardziej przaśne niż straszne, i nie wiem, że dzisiaj jak myślisz o tym sędziowaniu, to czasami się uśmiechniesz, a nie tylko będziesz, powiedzmy, smutny, no bo jak sobie przypomnisz pewnie moment zatrzymania, gdzieś tam przewiezienia do prokuratury, no to trudno się uśmiechać, ale pewnie tak, żeby nie było tylko tak smutno i gorzko podczas tej rozmowy, no też nie będzie, bo przejdziemy do turnieju dla Hani, który jest jakby fajnym teraz piknikiem, ale właśnie jeśli chodzi o sędziowanie, to czy masz jakieś takie historie, anegdotki, które pamiętasz?
Wiele było historii takich śmiesznych, które gdzieś tam z rozrzewnieniem pamiętam. Kiedyś przed meczem B-klasy, to bodajże było miejscowość Baniocha podwarszawska. Przyjechałem na obiekt, byłem jedynym sędzią bez żadnych asystentów. No, obiekt. B-klasa zna różne przypadki, różne folklorystyczne widoki, no, ale za bardzo nie mogłem zlokalizować szatni. Zapytałem się tubylców, gdzie tutaj znajduje się szatnia sędziowska. Poproszono mnie o chwilę cierpliwości, po czym pan otworzył kłódkę, zaczął z takiej blaszanej budki wynosić gołębie i jak już wyniósł ostatnią skrzynkę z gołębiami, zaprosił mnie do szatni sędziowskiej. To tak wspominam sympatycznie. Pamiętam historię kiedyś w Cegłowie z kolei, kiedy publiczność była bardzo wrogo nastawiona przeciwko mnie, bowiem wynik był niekorzystny prawie przez cały mecz. I po zakończonym meczu kibice z takiego jakby młyna, tak, czyli tam ich tam było, nie wiem, 10 czy 20, postanowili ruszyć w moim kierunku. Aha. I zrobili to, to wyglądało strasznie i groźnie. Gdzieś tam nie zdążyłem nawet zareagować, żeby próbować salwować się jakąś ucieczką. Oni po prostu przebiegli, nastraszyli mnie, nic mi nie zrobili, po prostu przebiegli sobie przez boisko i później pytali mnie tylko, czy narobiłem w portki, czy nie. Aha. To no, pamiętam.
No tak, no sporo też często nam opowiada różne historie. Tutaj nasz redakcyjny, można powiedzieć, guru sędziowski Piotrek Wąsowski, który też tam jeździł po B-klasach, po A-klasach i też wiemy, że u niego brat sędziuje i to naprawdę na tych różnych mazowieckich wioskach czy miejscowościach wiele rzeczy się dzieje. Tak zamykając tam ten temat, powiedzmy, twojej przeszłości sędziowskiej, to ty trochę czasami się zastanawiasz, że może w złym momencie się urodziłeś, czy w złym momencie była ta twoja przygoda z sędziowaniem i po prostu trafiłeś na takie czasy, kiedy szalała korupcja, jeżeli chodzi o futbol i sędziowanie, że no nie wiem, ty masz wrażenie, że byłeś bardziej ofiarą czy uczestnikiem tego wszystkiego? No bo wiemy, że nawet Łukasz Piszczek, który to tam miał 18 lat, no to wiemy, że niewiele miał na to wpływu, ale gdzieś tam znajdą się ludzie, którzy powiedzą, o, on gdzieś tam się składał, a wiemy, że no to tak funkcjonowało, że trochę była cała machina, jak to było w twoim przypadku.
Oczywiście fajniej by było urodzić się później, prawda, i nie w ogóle, żeby ten problem nie dotyczył. No natomiast nie podchodzę tak do tego, no zawsze się znajdą ludzie, którzy będą jakoś tam hejtować i w tych czasach jest to niestety fakt. Jak powiedziałem wcześniej, było jak było, trochę jestem fatalistą i uważam, że kroczymy pod tym, co zapisane tam w górze, słowami Kubusia fatalisty tam przekazał nam Denis Diderot, kiedy się fascynowałem francuskim oświeceniem. I chyba po prostu tak jest, że co ma być, to będzie. I tak widocznie musiało być. Gdzieś ta kariera przez duże K, no nie była mi pisana.
No właśnie, ty mówisz o sobie sam, że jesteś trochę takim fatalistą. No i jak sobie przypomnisz te momenty właśnie, jeżeli chodzi o Hanię, no to opowiedz właśnie, tak trochę przybliż właśnie jej historię, na co ona dokładnie cierpi, ile ma lat teraz, jak ten jej rozwój przez te wszystkie lata przebiegał, począwszy od tego momentu, jak przyszła na świat.
Hania urodziła się walentynki 14 lutego 2009.
To wiesz, ja jestem z 15 lutego, to dzień przed moimi urodzinami 13.
Proszę bardzo.
A propos.
I nic nie wskazywało, że mogą być jakiekolwiek problemy. Ciąża przebiegała bardzo prawidłowo. Nic się nie działo, wszystko było ok. Byliśmy umówieni w jednym warszawskich szpitali, że będziemy tam rodzić i po prostu nas odsyłano jeden, drugi, piąty, dziesiąty dzień i w kolejnym szpitalu, w związku z tym, że ta ciąża była przenoszona już kilkanaście dni, zdecydowano, że będzie żona moja na oddziale już leżeć. No i w nocy doszło do spadku tętna, takiego bardzo gwałtownego. Konieczna była reanimacja tuż po samym porodzie, a konieczne było szybkie cesarskie cięcie, a jeszcze wcześniej bardzo szybkie znieczulenie żony, aby można było tę akcję porodową rozpocząć. I tutaj niestety był wielki problem. Podręczniki medyczne podają, że procedura cesarskiego cięcia powinna trwać od 5 do 7 minut. Ta procedura trwała ponad 30-35. Tu doszło do skrajnie ciężkiego niedotlenienia mózgu, niewydolności wielonarządowej i w efekcie do czterokończynowego porażenia mózgowego. Hania cierpi także na padaczkę. Tak to wyglądało.
Aha. No i właśnie i te pierwsze momenty, pierwsze miesiące, to pewnie trudno było jakoś tak racjonalnie myśleć, co z tym dalej robić, tylko bardziej pewnie było jakieś załamanie.
Otrzymaliśmy wyrok. Po miesiącu walki o życie, bo tutaj absolutnie nie było, była wręcz marne szanse przedstawiane przez lekarzy, że Hania będzie żyć. Po kilku tygodniach wypisano nas ze szpitala i zakwalifikowano do domowego hospicjum. Powiedziano nam, że Hania będzie żyła tak może rok i żeby po prostu odeszła w godnych warunkach we własnym łóżku wśród najbliższych. I po jakimś czasie to hospicjum jakby relegowało nas ze swoich szeregów, bowiem zaczęliśmy dość ostro szukać, walczyć, jak można leczyć, jak można rehabilitować, co można działać. Hospicjum ma to do siebie, że raczej pielęgnuje i oczekuje na to ostateczne rozwiązanie, natomiast my postanowiliśmy walczyć. No i Hania ma już w przyszłym roku będzie miała dziesiąte urodziny i wielokrotnie to powtarzam, że pokazała gest Kozakiewicza tym wszystkim diagnozom i przewidywaniom lekarzy. No i napotkała na swojej drodze wspaniałych ludzi, tych wszystkich, których będzie można spotkać na dziesiątym już jubileuszowym turnieju Gramy dla Hani właśnie w niedzielę w hali Osir Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40 oraz tych, których nie będzie, a którzy pomagają nam na odległość, organizując gadżety na aukcje, na licytacje, pomagając przy organizacji, bowiem ten piknik, on z roku na rok się tak rozrasta, że praktycznie każdy, kto przyjdzie, czy to zawodnik grać, czy to kibic skibicować, czy to rodzina z dziećmi, każdy znajdzie dla siebie jakieś atrakcje.
Aha. No to były momenty, że miałeś jakieś pretensje właśnie do lekarzy za jakieś działania, że nie wiem, gdzieś tam chciałeś ich pozabijać, porozszarpywać, czy jednak gdzieś tam było to tak, że no tak się trafiło i rzeczywiście każdy dawał z siebie dużo i też do tych lekarzy trudno mieć pretensje, jak to wspominasz.
Do lekarza nie mam pretensji, bowiem to był po prostu ludzki błąd. To był błąd anestezjologa, który, jak podejrzewam, mógł być po 40 godzinie dyżuru, mógł być gdzieś zaspany, mógł być wywołany od innego porodu. Wiemy, jak to wygląda w polskiej medycynie. Dlatego na samym początku, kiedy decydowałem się założyć sprawę przeciwko szpitalowi, od razu wykluczyłem indywidualny jakiś pozew czy skargę do izby lekarskiej na tego lekarza. Po prostu nie zamierzam mu niszczyć życia, nie zamierzam, żeby ktokolwiek odbierał mu prawo do praktyki lekarskiej, bo nie ma takiej, ja nie wierzę w to, żeby on chciał zrobić coś takiego, taki popełnić błąd. Po prostu popełnił błąd czysto ludzki, dlatego są szpitale ubezpieczone, żeby po prostu rekompensować te błędy i te historie, które później my przez całe życie musimy przechodzić. I sprawa w sądzie trwa. Staram się razem z żoną zabezpieczyć Hanię, że jak nas zabraknie, aby miała miesięczną rentę i takie. I walczymy w sądzie o zadośćuczynienie. Wierzę, że tutaj pomyłki sądowej już nie będzie.
A skąd ty czerpiesz motywację, skąd ty czerpiesz energię do tego wszystkiego? No bo tu mówisz, sprawa sądowa jedna trwa dotycząca Hani i tego wszystkiego, druga sprawa sądowa dotycząca tych marzeń niezrealizowanych twoich sędziowskich i cały czas te sądy, cały czas gdzieś tam mógłbyś się, naprawdę, no to jest taki scenariusz, gdzie naprawdę ludzie po mniejszych gdzieś tam pewnie problemach potrafią kończyć w wariatkowie albo gdzieś, a ty jednak działasz cały czas i funkcjonujesz normalnie na co dzień.
Ludzie dają siłę. To są wspaniali ludzie, którzy nas otaczają, przyjaciele, którzy włączają się w tę naszą akcję z całego świata praktycznie. I ta siła, która jest na turnieju czy na balu charytatywnym, bo te imprezy są, to jest kilka imprez w roku. Od zeszłego roku jeszcze się pojawił turniej letni. Firma Ligowiec.pl, Adam Grzymski zorganizowali po raz pierwszy w lato u siebie taki turniej. Będzie on powtórzony znowu teraz na wiosnę bądź latem. Na balu charytatywnym idziemy bardziej w taką imprezę kulturalną. Jest koncert. To ci ludzie wszyscy, którzy tak bezinteresownie włączają się w nasze działania, to od nich czerpię taką siłę, jak jest turniej, jak ja mam gdzieś wyjść podziękować, czy powitać, widzę tych ludzi. To jest taka energia i siła do tego, żeby dalej działać. No to oni nie dają mi, nie daliby się po prostu załamać.
A jak taki właśnie twój zwykły dzień wygląda, ale też dzień Hani, tak jak to też zmieniało się na przestrzeni lat, no bo podejrzewam, że jednak no cały czas ta choroba jest obecna, ale pewnie dzisiaj jest już troszeczkę, pewnie minimalnie przynajmniej łatwiej niż to było jeszcze kilka lat temu, kiedy ten turniej nie był taki wielki, no też to wsparcie jeszcze nie było takie duże i jednak no stadium choroby było większe.
Turniej, cała koncepcja, pomysł to urodził się w Szczecinie. W ubiegłym roku Telewizja Polska była z kamerami u nas na imprezie, a także dzień później zrobili reportaż pokazujący właśnie taki klasyczny przykład jednego dnia Hani, jak on wygląda. Hania jeździ do szkoły takiej specjalnej, gdzie w klasie jest piątka chorych dzieci i około trzech opiekunów, gdzie mają tam zapewnioną opiekę i edukację taką, na jaką można sobie pozwolić. W tym momencie staramy się włączyć taką komunikację alternatywną, czyli próbę porozumiewania się z Hanią na zasadzie znaków. Jest objęta takim programem specjalnym, komputerowym, gdzie próbuje skupiać wzrok i gdzieś oczami czy takimi alternatywnymi informacjami przekazać, co ewentualnie potrzebuje. Klasyczny taki dzień, no to jest właśnie wyjazd do szkoły. Między 8 a 13:30 są zajęcia. Powrót do domu i też staramy się w domu pracować z Hanią na tych turnusach, na które wyjeżdżamy. Bardzo często staramy się uczyć od terapeutów pewnych elementów masażu, rehabilitacji ruchowej. Bardzo dużo Hania ćwiczy z babcią, bowiem babcia przez teściowa jest przez duży okres czasu właśnie zaangażowana każdego dnia w opiekę nad i taką koordynację, odbiór ze szkoły. I tutaj jakby jest, tutaj się dużo dzieje. Niestety często są bardzo ostre ataki padaczki rano, takie wybudzeniowe, które powodują, że niestety musimy podać bardzo taki ciężki lek, który wyłącza Hanie na wiele godzin i tego dnia nie ma ani zajęć rehabilitacyjnych, ani nie idzie do szkoły. To są takie najsmutniejsze dni i tutaj walka na polu z epilepsją trwa dość długo i boksujemy się mocno, nie zawsze skutecznie.
Aha. No właśnie, ale cały czas jest ta walka i cały czas jest ta chęć, żeby Hanie jeszcze bardziej chyba rozwijać. I czy ty masz jakieś w głowie takie cele, czy jakieś takie nadzieje, marzenie związane właśnie z Hanią, które chciałbyś, żeby się kiedyś urzeczywistniło?
No tak, to marzenie wyartykułowałem właśnie po turnieju, podczas tego reportażu. Zapytano mnie o takie marzenia właśnie, takie jakieś zwykłe, przyziemne i takie wielkie. Aha. To zwykłe, przyziemne, to jest nieudająca mi się od wielu, wielu lat próba organizacji koncertu charytatywnego mojego ukochanego zespołu Lady Punk. Tutaj jakby próbuję, staram się, nic mi się w tym kierunku nie udaje.
A rozmawiałeś z Januszem Panasewiczem chociażby?
Rozmawiałem, pisałem z menadżerem zespołu Lady Punk, Maćkiem Durczakiem, i on jakby nawet się zgodził wstępnie i
bo fanem jesteś wielkim Lady Punk, wystarczy jak tam wejdzie się na twojego Facebooka czy coś.
Myślę, że znam większych fanów, przy których jestem malutki i nakrywają mnie czapką, ale...
Powiem wam tylko tutaj, drodzy słuchacze, że też jak robiliśmy próbę mikrofonu, to nasz Piotrek Radio się zapytał, co Marcin jadł na śniadanie, to powiedział, zaśpiewał piosenkę Lady Punk, czyli stawiam, że przy śniadaniu pewnie też leci i bardzo często.
Także to takie marzenie, które jest, powinno być przyziemne, a okazuje się dla mnie w tym momencie nierealne, ale nie poddaję się, bo nie byłoby to w moim stylu, żebym się poddał, dopóki będę miał siłę, będę o to walczył, żeby taki koncert zorganizować.
A to jest jakiś taki opór, na który ty trafiasz tam? Czy brak terminu?
Brak terminów, bardziej brak... Jest wiele zmiennych. To się musi w jednym czasie, w jednym miejscu zagrać wiele czynników. Aha. Termin pewnie jest tym najbardziej determinującym taką organizację, ale wierzę, że to się jeszcze kiedyś uda. Już byłem na koncercie w Brukseli, już tam praktycznie mijałem. Była szansa, żeby się spotkać, bo akurat byłem w takiej tej strefie, gdzie jest zespół, bo ktoś mnie pomylił z kimś i po prostu byłem potraktowany jako techniczny zespół i tam sobie swobodnie mogłem krążyć i już byłem praktycznie w ogródku, witałem się z gąską, już miałem na wyciągnięcie ręki właśnie Maćka Durczaka, menadżera, i Janka Borysewicza, ale niestety nie udało się, poszedł koncertem, po koncercie już praktycznie nie było szans, muzycy dość szybko, szczególnie liderzy zespołu, czyli Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, z reguły po koncercie bardzo szybko się ulatniają i nie bywają na bankietach, zwłaszcza teraz, kiedy prowadzą bardzo sportowy tryb życia, z czego się bardzo cieszę, bo to na pewno wydłuży żywotność zespołu.
Niewątpliwie.
Ale wracając do głównego pytania o to marzenie takie największe, to chciałbym kiedyś usłyszeć, jakby Hania powiedziała do mnie: tato.
Aha. No właśnie, jak ty widzisz na to szanse? To jest taka choroba, którą da się, powiedzmy, właśnie tak doprowadzić do takiego stanu, żeby Hania zaczęła mówić, jakie są rokowania. Też pewnie gdzieś tam jesteście w stałym kontakcie z lekarzami, którzy wam pomagają, czy rehabilitantami, i co oni wam mówią, jakie są nadzieje?
Od urodzenia Hani słyszeliśmy różne, czasami wykluczające się prognozy.
Czyli co lekarz,
sam,
to...
Oczywiście. Aha. Sam fakt, że Hania miała żyć rok i nie dawano nam szans, a zestawiając go z tym, co się teraz dzieje, że ma 10 lat, uśmiecha się, wodzi wzrokiem, potrafi odwrócić głowę zainteresowana przebiegającym kotkiem czy przebiegającą siostrą, z którą ma bardzo dobry kontakt. No, ja kiedyś nagrałem filmik taki, w którym Hania w takim specjalistycznym sprzęcie, który się nazywa walker, do nauki chodzenia, ona zrobiła kilka kroków. Oczywiście nieporadnych, przy stabilizacji prawie wszystkich najważniejszych tej odcinków ciała, ale zrobiła. System połączonych takich sznurów na dole spowodował, że jak jedna noga się ruszyła, to później ruszyła drugą i przeszła taki kawałeczek po pokoju i pokazałem to na jednej z wielu wizyt neurologicznych, bo szukamy pomocy u różnych neurologów, u różnych lekarzy, różnych specjalizacji i rehabilitacji. I lekarz, konfrontując epikryzę ze szpitala, którą trzymał w ręku, opisującą, co się Hani wydarzyło podczas porodu, konfrontując to z tym filmem, stwierdził, że to nie jest to samo dziecko, to nie może być to samo dziecko. Także ja naprawdę jestem dobrej myśli, będąc oczywiście realistą, nie oczekuję, że będzie zawodowym sportowcem, ale... ale
jak no, się tobie jak... nawet nie udało do końca, co tak, wiesz?
Po prostu wierzę, że medycyna będzie szła do przodu, że ta siła, którą Hania ma w sobie od urodzenia, która spowodowała, że wbrew medycznym wskazaniom jest cały czas z nami.
No właśnie, bo to jest taki przypadek, można powiedzieć, który się trochę wymknął nauce, wymknął tym wszystkim książkowym różnym teoriom, także to jest na pewno niesamowita sprawa, ale wspomniałeś właśnie tutaj o siostrze i no to też jest fajna taka relacja, że tutaj macie jeszcze drugą córkę, drugie dziecko. U niej na szczęście udało się, żeby nie było takich problemów zdrowotnych, ale dla niej to też jest fajne doświadczenie, że w takim no, dziecięcym wieku, że może się opiekować siostrą, która jednak no, ma chorobę i tutaj też jest wsparcie z jej strony, z waszej rodzinnie, tak? I to wszystko jest chyba takie też budujące momentami.
Bardzo budujące. Ala ma 7 lat, chodzi do pierwszej klasy i do klasy, do szkoły z klasami integracyjnymi. Także tutaj w jej przypadku, jak jest jakieś niepełnosprawne, czy tam lekko upośledzone dziecko, to dla niej to zupełnie
normalne.
To jest normalne i jest pierwsza, która służy pomocą. Lekarze nawet zalecali nam drugie dziecko, które będzie jakby tak pomagało i ciągnęło w górę, pokazując takie dobre wzorce. I tak rzeczywiście się dzieje. A Hania z Alą są bardzo to związane emocjonalnie. Ala jest już w takim wieku, że pomaga nam przy takich prostych czynnościach typu karmienie, podawanie tam gdzieś picia przez strzykawkę czy zmielonego jedzenia na łyżeczce. Także wiele już potrafi i wraz z upływem lat, kiedy będzie starsza i silniejsza, będzie w stanie nam jeszcze więcej pomóc i odciążyć. I nie stanowi to dla niej kłopotu, to jest najważniejsze.
Aha. No właśnie, tak przechodząc do samego turnieju dla Hani, jaka jest historia tego wydarzenia, jak ty wspominasz początki i czy ty w ogóle w najśmielszych snach gdzieś tam przypuszczałeś, to się może rozwinąć do takiej imprezy rangi, gdzie na patronat medialny ma TVP Sport, gdzie no, jest ten twój idol piłkarski Darek Dziekanowski, który też się mocno zaangażował, jest środowisko piłkarskie skupione i no naprawdę dzisiaj jest to no, dosyć, myślę, interesujący i taki ważny punkt dla wielu ludzi z tej piłkarskiej mapy na właśnie tutaj w tym miejscu.
Historia, geneza turnieju jest przepiękna. Pierwszy turniej w Szczecinie, bo 3 pierwsze turnieje odbyły się właśnie tam. To była jedna wielka zagadka i konspiracja. Ja nie wiedziałem kompletnie nic. Moi przyjaciele ze Szczecina, też były arbiter ekstraklasy Jarek Rynkiewicz i Natalia, brali ślub, zaprosili nas na wesele i to było niedługo po tym, jak urodziła się Hania. No, z naturalnych względów odmówiliśmy z żoną przyjazdu na wesele i ślub. No, my byliśmy w takiej sytuacji, gdzie z takim wyrokiem, gdzie Hania
ciężko
miała,
się bawić.
Żyć rok, to czekaliśmy na najgorsze, chcieliśmy każdą chwilę jakby maksymalnie wykorzystać z nią. Aha. Niemniej jednak Jarek bardzo, bardzo napierał i zorganizował to w ten sposób, że miałem załatwiony bilet lotniczy, miałem tylko przylecieć na sam ślub, chwilę wesela i tego samego dnia, 23 z groszami, miałem lot powrotny do Warszawy. Już powinienem być podejrzliwy na samym Okęciu, gdzie bodajże leciałem też z sędziami szczebla centralnego Łukaszem Śmietanką i z obecnym sędzią międzynarodowym Marcinem Borkowskim. Dolecieliśmy do Szczecina, jakoś tak dziwnym trafem przyjechano ponad dwoma samochodami, gdzie swobodnie moglibyśmy jechać jednym. Zabrano mnie w zupełnie inny samochód. Jarek mnie zabrał, właśnie pan młody. Natomiast chłopaki drugim samochodem i jakiś taki pretekst, że coś musimy odebrać, gdzieś jechać. I krążyliśmy po tym Szczecinie, to się wszystko dłużyło. Prosiłem Jarka, żeby zawiózł mnie do hotelu. Chciałem się troszeczkę przespać, bo gdzieś bardzo wcześnie rano był ten lot. W pewnym momencie po jakiejś, nie wiem, godzinie czy dwóch godzinach krążenia podjechaliśmy pod jakąś halę, nie wyglądającą wcale na hotel, w którym miałbym ewentualnie spać. No i Jarek zaczął gdzieś biec, przyspieszać, ja za nim, co się dzieje. I wszedłem na halę i w tym momencie, jak tylko się pojawiłem, zobaczyłem kilkanaście drużyn ustawionych na środku. Zobaczyłem swoich przyjaciół z Warszawy, z reprezentacji sędziów właśnie Warszawy, w której byłem kapitanem, grywałem tam. Wygrywaliśmy Mistrzostwa Polski wielokrotnie. Zobaczyłem ekipę gwiazd, tam było tam lokalnie ze Szczecina, Radek Michalski między innymi, obecnie prezes jednego z okręgowych związków i kilku innych byłych piłkarzy, trenerów i speaker Pogoni Szczecin, którego kojarzyłem właśnie z Pogoni. Powiedział do mikrofonu, że witamy tatę Hani i pierwszy turniej charytatywny gramy dla Hani, uważam za otwarty i dał mi mikrofon, a ja właśnie tak. No, po prostu odebrało mi głos. Ja nie wiem, czy ja cokolwiek powiedziałem, czy ja byłem w stanie. Łzy mi popłynęły, odebrało mi głos. No, tak to się zaczęło.
No właśnie, tak to się zaczęło i tak na przestrzeni lat rozwijało się. Dzisiaj na obrońców Tobruku na tej hali gracie, w tym miejscu będzie turniej. Tak to też jakoś ewoluowało, że ze Szczecina do Warszawy i jakby coraz większa ta impreza była?
Ja poczułem tak w trzecim roku, że chyba to jest ten czas, kiedy trzeba tych organizatorów odciążyć, że to właściwie całą pracę powinienem, czy większość pracy wykonać samemu. Nie było to wykonalne w Szczecinie, bo byłoby to dużo bardziej trudne. Dlatego przeniosłem ten turniej do Warszawy i tutaj przy pomocy znajomych, przyjaciół zacząłem go samemu organizować. I teraz docelowo jesteśmy na Bemowie. Byliśmy wcześniej, graliśmy na Osirze na Włochach. Później były dwa lata były na Polnej, bardzo przychylni ludzie i bardzo wszystko fajnie. Po prostu Polna stała się już za mała. Trzeba było przenieść się do większej hali. Teraz Osir się jeszcze bardziej rozbudowuje. W przyszłym roku już myślę, że będziemy mogli się przyjąć tyle drużyn, ile chce grać, bo niestety nie mogliśmy przyjąć tyle drużyn, ponieważ nie poradzilibyśmy sobie z szatniami. Jedna z drużyn, która najpóźniej się zgłosiła, już musiała się zdeklarować, że z tych szatni nie skorzysta, będzie gdzieś tam musiała sobie poradzić po harcersku. Bardzo przychylna osoba dla tej imprezy to dyrektor Osiru, czyli Grzegorz Surówka, który wcześniej właśnie był na Polnej. Dlatego tutaj zawsze są współorganizatorami z ich strony niesamowite wsparcie. Tutaj dyrektora obiektu Krzysztofa Łochowskiego, Moniki Zawitkowskiej, która olbrzymią tutaj robotę wykonuje przy współorganizacji pomocy. I teraz jesteśmy na Osirze i myślę, że tutaj się zasiedzimy.
No właśnie, ta twoja piłkarska przeszłość związana z sędziowaniem, no wiadomo, też z różnymi tam historiami korupcyjnymi, to jest coś, co ci pomogło, tak ogólnie patrząc na piłkę, że ty dzisiaj jednak paradoksalnie myślisz sobie, pewnie kiedyś miałeś tak, że kurczę, po co mi ta piłka była, że jednak raczej właśnie też to, że jesteś fatalistą, no to jednak wynikało z tego, że ci się w tej piłce nie udało, czy jednak fajnie, bo poznałeś zdecydowanie więcej ludzi tych takich pozytywnych niż negatywnych, czy jednak jest czasami tak, że jeszcze się zdarza, że gdzieś tam coś próbujesz załatwić, albo jakoś tam w przeszłości pamiętasz sytuację, że było ci ciężko, bo jednak byłeś gdzieś tam kojarzony z tą konferencją prasową, z tym machaniem wykslami i tak dalej, i że jednak nie było to jakieś takie do końca pozytywne.
W kontekście walki o Hanie, organizację imprez, to, że byłem w piłce w ogóle bez dwóch zdań, to pomaga bardzo, bardzo. Ludzie gdzieś pamiętają i dzięki temu ja też mam siłę przebicia, siłę przekazu. kontakty, które pozostały i które się teraz rozwinęły, powodują, że no jesteśmy w stanie na naszą imprezę ściągnąć tak fajnych ludzi, tak fajne gadżety na aukcje, licytacje, na loterie, bo też są loterie w tym roku będą dla drużyn, dla uczestników, dla kibiców. To w tym kontekście jak najbardziej. Gdybym nie był w tej piłce i nie poznał tych ludzi, którzy później poznali mnie z innymi ludźmi i nie z innymi, to cała ta karuzela, ta lawina zdarzeń by nie miała miejsca i ten turniej nie miałby takiej mocy. To dzięki temu jest moc.
Aha. Czyli raczej nie było gdzieś tam jakichś takich przykrych incydentów?
Myślę, że nikt przy zdrowych zmysłach nie łączy pewnych rzeczy. W przypadku akcji dla Hani to wszyscy mają otwarte serca i tutaj nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś odmówił wsparcia z jakiegokolwiek powodu.
Wiesz, no bo to fajnie, że to mówisz, bo czasami my Polacy mamy taką tendencję, że komuś przypniemy jakąś łatkę i trudno to potem odkleić, ale fajnie, że no jednak w perspektywie jednak no takiej poważnej choroby to, no to ludzie się łączą. No właśnie, i kto ci tak na przestrzeni lat najbardziej zaimponował? Nie chcę, żebyś może tutaj wyróżniał, bo to jednak każdy się angażuje, ale właśnie jakie były takie przykłady osób, które pomagały i też dawały koszulki, jak to pewnie też jakoś tak kolejne bariery ci się przełamywały, że myślałeś pewnie, że nie, no ten to może za duże nazwisko, żeby tutaj na mnie tam Marcina Wróbla spojrzała, tu wow, i byłeś jakiś zaskoczony, że ktoś z pierwszych stron gazet też przyjechał albo dawał koszulki i tak dalej.
No odkąd mieliśmy 3 koszulki od Roberta Lewandowskiego z Borussi, z Bayernu, z reprezentacji, to ciężko było jakąkolwiek barierę przebić. Ale jak u Hitchcocka, zaczynamy od trzęsienia ziemi, a później emocje rosną. Aha. I tutaj u nas też rosną. No, chcąc przygotować się do tej rozmowy, chciałem spamiętać wszystko, co mamy na...
Jest kartka pokaźnie zapisana.
Tak, musiałem sobie to zapisać, właśnie chociażby dzisiaj Robert Podoliński, który bardzo mocno mi pomaga przy organizacji tego turnieju, wysłał mi chyba, nie wiem, 4 czy 5 informacji takich, że no, dołączyli kolejni zawodnicy, kolejne filmy dostałem. Nawet nie zdążyłem ich nawet wrzucić dzisiaj, bo nie miałem kiedy, jak wrócę po prostu jest tego tak dużo, że chronologicznie nie jestem w stanie tego ogarnąć, ale to jest piękne, to jest takie kłopoty bogactwa chciałbym zawsze mieć.
Aha. No właśnie, i czego na ten moment, to co możemy powiedzieć, no bo stawiam, że jeszcze czekamy na różne potwierdzenia, ale to co już wiesz, to czego się możemy w niedzielę spodziewać, poza oczywiście występem KTS-u weszło, czyli dużo śmiechu i Wojtek Kowalczyk na boisku.
Wojtek Kowalczyk, generalnie Legia Warszawa jest takim wspólnym mianownikiem, bowiem ja byłem zawodnikiem juniorów Legii Warszawa, ostatnie 2 lata tylko w juniorach występowałem w Agrykoli, a tak to od 6 roku życia Łazienkowska 3. Ale też są piękne historie, ponieważ włącza się w akcję Polonia Warszawa. Tutaj zawsze podkreślam to, że tutaj u nas jest tak, to nie ma w ogóle znaczenia. Tutaj animozje jakieś klubowe w ogóle nie grają roli. Jest i koszulka Legii, jest koszulka Polonii i cała masa innych tutaj ma, właśnie dlatego sobie to wszystko wynotowałem. Czego się możemy spodziewać? Przede wszystkim turniej główny, w którym zagra 17 drużyn. Turniej pokazowy, w którym zagrają na pewno 3 zespoły, a podejrzewam, że może nawet 4. Zobaczymy, jak się pomieścimy. Na pewno zagra w tym turnieju pokazowym wspomniana drużyna. Aha. Właśnie weszło. Te zagrają legioniści, czyli wszyscy ci, którzy gdzieś tam z Legią są związani, czyli ten mój idol największy, Darek Dziekanowski i cała ekipa do tej pory przez ten turniej w Legii.
Będzie grał Dziekan, tak? Bo pamiętam,
w zeszłym roku był przeziębiony.
No właśnie. Wielki szacunek
dla Darka, bo ledwo mówił, w przeddzień rozmawialiśmy telefonicznie, ledwo mówił, ale bardzo mi zależało, żeby był w zeszłym roku, bo wiedziałem, że będzie reportaż Telewizji Polskiej. Aha. I wiedziałem, jak ważną postacią dla mnie, dla turnieju jest właśnie Darek Dziekanowski. I mimo problemów zdrowotnych przyjechał, był na ławce w roli trenera tym razem I to było piękne. W zeszłym roku był też Jacek Magiera, wielokrotnie był Marek Jóźwiak, też nie wykluczał obecności w tym roku, Tomek Sokołowski, Czarek Kucharski. To się wszystko rozstrzygnie pewnie w przeddzień, bo nie, odkąd jakaś osoba, raz tak się zdarzyło, że
no Jacka zrobiłem... Magierę możemy chyba powiedzieć, że teraz nie będzie, bo on ma swoje obowiązki.
Ma swoje obowiązki, tak. Ale odkąd raz się zdarzyło, że wrzuciliśmy na plakat twarze i ktoś nie przyszedł, to teraz tak bardzo ostrożnie. Tak, czyli opowiadam tak. o tych, co byli, tych, co są zaproszeni, a kto będzie, to po prostu trzeba przyjść i zobaczyć.
No tak, bo to też często zależy od tego, kto w sobotę...
Szykują się niespodzianki, ale tak mówię, one muszą być niespodziankami, muszą dlatego być... nie powiem
szykują
więcej.
Szykują się niespodzianki, bo pewnie sam Marcin jeszcze do końca nie... Też dla niego, to dla ciebie to też pewnie będą niespodzianki. No tak, ale właśnie, no też dużo tych takich, powiedzmy sobie, gwiazd, ale też bardzo dużo ludzi przychodzi mniej znanych, po prostu rodziny z dziećmi gdzieś tam obserwować, każdy się angażuje, no bo jest to taki piknik, mnóstwo koszulek jest kolorowo a też właśnie chyba to dla samej Hani, no bo ona też na tym turnieju zawsze jest i chyba to też widzicie po niej, że no, na tyle, ile ona może wam dać znać, że chyba z roku na rok, tak jak powiedzmy kontakt z nią jest taki bardziej rozbudowany, że chyba ona też widzi, że coś się szczególnego dzieje, nie? Podczas tego turnieju.
Na pewno. Czuję to wszystko pewnie podskórnie i nie może nam tego powiedzieć, ale na pewno to czuję. Są niesamowite historie, jak przychodzą rodzice z dziećmi z informacją, że właśnie dzieci w zeszłym roku czy tam byli wcześniej i koniecznie jakby prosiły te dzieci rodziców, żeby pilnowały terminu, bo namalowali jakiś rysunek dla Hani, mam jakiś prezent. Już pomijam, prawda, tych, co włączają się w akcję, kupują cegiełki i zasilają to konto Hani do dalszej walki. To są wspaniałe historie. Ludzi takich, których widzę po raz kolejny, jest cała masa, no ale też widzę tych jakby nowych, którzy, ci co byli wcześniej, przeprowadzają kolejnych. Słyszę miłe słowa o organizacji, o tym, jak z roku na rok coraz więcej atrakcji właśnie dla kibiców, no bo turniej jest tylko i wyłącznie pretekstem, żeby się spotkać, żeby przy okazji zawodów sportowych skupić ludzi dobrego serca do tego, żeby mogli pomóc. A podczas tej imprezy, oprócz turnieju, dzieją się takie imprezy poboczne, animacje dla dzieciaków, staramy się zapewnić catering i to powoduje, że o której godzinie by ktoś nie przyszedł, między tam godziną 8 a 15, to jest w stanie coś dla siebie znaleźć i włączyć się w naszą akcję Gramy dla Hani już po raz 10 jubileuszowy w tym roku.
Jubileuszowy, no właśnie. No to zapraszamy bardzo serdecznie. Najbliższa niedziela, ulica Obrońców Tobruku 40, hala Osir B, bo od 8 rano już są rozgrywki zaplanowane. Z tego, co ja widziałem, to my pierwszy mecz mamy na 9:30, także troszeczkę dłużej będziemy sobie mogli pospać, ale myślę, że też jak najwcześniej postaramy się przybyć. 17 drużyn, tak?
17 drużyn. Bardzo gorąco zapraszam na ten turniej pokazowy, który powinien się rozpocząć tak właśnie po pierwszej, pewnie gdzieś bliżej drugiej, bo gwiazdy mają to do siebie, że nie zawsze są punktualne.
Dlatego my się zgłosiliśmy do turnieju zwykłego, żeby też już być na miejscu.
No właśnie. I mamy w tym właśnie momencie, kiedy ten turniej będzie się rozpoczynał, ten turniej pokazowy gwiazd.
Ale też się rozrosło, nie? Bo ja pamiętam, rok temu był mecz gwiazd po prostu chyba.
Tak, po prostu nie jesteśmy w stanie spełnić.
No, a teraz już jest cały turniej.
Każdy wygrał po minucie. Tak, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby można było swoją obecność zaznaczyć. I w tym czasie też, oprócz tego, bo od samego rana będzie... kramik aukcyjny funkcjonował z naszymi wszystkimi gadżetami, począwszy od jakichś tam drobnych książek, takich drobnostek, takich, na które każdego stać, po właśnie te nasze najlepsze koszulki z lig europejskich, naszych zawodników, i te najlepsze, najbardziej ciekawe aukcje będą właśnie miały miejsce przed i w czasie trwania turnieju tego gwiazd oraz w czasie ceremonii wręczenia pucharów, także te koszulki już, te, które mogę potwierdzić, no właśnie, to Wszołek z Queen's Park Rangers, Zieliński Napoli, Tomasz Kędziora Dynamo Kijów,
Kapustka, Mierzejewski, to takie świeżutkie, to jakby to jadąc tutaj dostałem informację, zdjęcia i filmik, że to mamy. Z Ligi Polskiej Żyro, Pogoń, Mateusz i Michał Mak kolejny raz, czyli Piast i Lechia. Wszystko meczówki. Głowacki, Wisła, Chrapek, Śląsk, Adam Marciniak, Arka. Polonia Warszawa Retro z autografami piłkarzy. Sandecja. No, moglibyśmy tu jeszcze spędzić trochę czasu.
A to jest ta koszulka, ta Polonia tam za 1918 zł, tak? Czy...
To by trzeba się spytać. Ale znasz
historię, nie? Że tam oni zrobili 100 koszulek na stulecie niepodległości i tam cena jednej była chyba 1918, jak się miało karnet, to 918, więc no, jeżeli to ta, to cenna rzecz.
Trzeba dopytać Grzegorz Wojdyga, piłkarz Polonii, wstępnie zapowiedział swoją obecność, także można będzie dopytać. Z koszulka stylu retro, z autografami piłkarzy. Także mieliśmy wcześniej koszulki Polonii, to, że ja jestem związany, czy większość ludzi związanych z turniejem z Legią, w niczym to nie przeszkadzało. No nie, one się fajnie licytowały, bowiem wszystko to, czego nie uda nam się zlicytować na imprezie, będzie do zlicytowania w internecie. W grudniu zawsze po turnieju ruszają aukcje takie internetowe, gwiazdkowe. Aha. I wtedy warto obserwować profil na Facebooku Gramy dla Hani, bo można ciekawego białego krucha gdzieś tam sobie na gwiazdkę upolować. Bardzo często na imprezę ktoś przynosi coś po prostu jako niespodziankę. Zawodnicy, piłkarze, działacze, trenerzy przynoszą coś ze sobą, wcześniej tego nie awizując, dlatego nawet czasami nie wiemy i to po prostu przechodzi na te aukcje już w internecie poturniejowe.
Marcin Wróbel, dziękuję ci bardzo za rozmowę, zapraszamy serdecznie, tak jak mówiłem. Obrońców Tobruku 40, jeszcze raz się powtórzę, żeby zapamiętać, od godziny 8 w niedzielę mnóstwo ciekawych koszulek do wylicytowania, mnóstwo postaci ze świata piłki, ale przede wszystkim fajna impreza taka niedzielna, czas wolny można spędzić w przyjemnej atmosferze, takiej trochę bardziej kolorowej niż to, co za oknem, ale też to jest właśnie niesamowita sprawa, że no wokół sprawy, która jednak na początku przynajmniej na pewno nie wydawała się, że będzie taka kolorowa. No i cały czas te wasze dni pewnie często wyglądają na takie bardziej trochę szare, jednak robicie imprezę kolorową i wszyscy tutaj walczymy, pomagamy o zdrowie Hani. Dzięki wielkie, Marcin.
Doliczony czas spotkania. Rzut rożny dla londyńskiej Chelsea. W narożniku Eden Hazard. Dośrodkowanie na pole karne. Morata, gol! Gol! Weszło!